Godzina reporterów.
Cześć Morsiaki, witajcie w Godzinie reporterów. W tym tygodniu mam dla Was dwa materiały. Aneta Filipkowska, zaczynamy! W połowie lutego w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku odbyło się niecodzienne wydarzenie zorganizowane przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Dwie milewskie, dwa jubileusze, tak zatytułowano to spotkanie, w którym uczestniczyły dwie panie milewskie. Aktorka, poetka i pisarka Anna Milewska, która obchodziła w lutym swoje 85. urodziny, oraz Monika Milewska, doktor historii, eseistka, poetka, dramatopisarka, laureatka licznych nagród, wielokrotna stypendystka, na co dzień pracująca w Zakładzie Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, która 15 lutego obchodziła 30-lecie swojego debiutu poetyckiego. Co ciekawe, obie panie, które ani nie są ze sobą spokrewnione, ani nigdy wcześniej się nie spotkały, połączyła aktorka Krystyna Łubieńska. Jak do tego doszło i co z tego wynikło? Przekonajcie się sami. Materiał przygotowała Joanna Łaszcz.
Dobry wieczór Państwu. Ja od razu wchodzę z poezjami pani Anny Milewskiej. Wiersze wybrane i Bohème Choisie też po francusku tłumaczone. Proszę Państwa, to jest niesamowity zbieg okoliczności, że te dwie panie, pani Ania Milewska i pani Monika Milewska, spotkały się tutaj.
Jesteśmy na pani jubileuszu. Jak się pani czuje?
No wspaniale. To właściwie jest mój pierwszy jubileusz, no bo żadnych innych nie obchodzę. Taki trochę jubileusz naciągany, no bo co to za jubileusz? Nie wiadomo czego właściwie. Tyle, że mojego starego PESEL-u, jak ja to formułuję. Nawet nie, bo dopiero 21 lutego kończę. 85. Ale nie czuję się na tak poważny wiek.
Proszę Państwa, był w zeszłym roku, jak Państwo wiecie, festiwal dwóch teatrów, na którym Grand Prix otrzymała pani Milewska Monika za swój, zresztą świetne, słuchowisko radiowe. I proszę sobie wyobrazić, że Ania Milewska dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, zobacz, czy oglądasz telewizję? Ja mówię: nie, no ale wyobraź sobie, że taka pani Milewska, Monika, która otrzymała Grand Prix, jest zasłonięta cały czas przez panią reżysera. Przecież ona, gdyby nie napisała, to nie byłoby tej nagrody. No zobacz. I w tym momencie drugi telefon, komórka. Ja tak z jednym telefonem, z drugim: pani Krysiu, mówi Monika Milewska. Zbieg okoliczności.
I mam strasznie dużo jeszcze do zrobienia, dlatego tutaj zostałam niezwykle tak uhonorowana i tak podniesiona w mojej własnej wyobraźni takiej poetyckiej, bo zaproponowano mi uczestnictwo w Towarzystwie Poetyckim Gdańskim. Ale ja właśnie teraz zajmuję się prozą i to w dodatku jeszcze prozą mojego męża. I przed tym ostatecznym odjazdem na tą drugą tajemniczą, nikomu nieznaną stronę, muszę kończyć te swoje zamierzenia. Dlatego prozę przedkładam tymczasem nad wiersze, mimo że ta muza jeszcze koło mnie krąży, więc może kiedyś przysiądzie mi na ramieniu.
Ta chwila przedpołudniowa, przedwiosenna, przebudzona, bezlistna gałęzi koronka szarpana wiatrem w ogrodzie, odległy bóg miasta mojego, czas wstrzymany, między stołem a schodami przysiadam, mąż pod oknem czytający, na stole w szklance błyszczącej miodowo-złota herbata. Paruje gorzki aromat, uśmiecham się. Lilo, jesteś piękna.
Skąd zainteresowanie pisaniem, ponieważ pani jest też aktorką i to bardzo wybitną?
No najpierw była poezję, to fakt. I tak nagle, bez specjalnego jakiegoś tam impulsu, no to tak czasem bywa. I to właściwie jest najwspanialsze, bo był taki okres, gdzie cokolwiek spojrzałam, to mi się tam układało tam w pewien rytm i ten rytm przechodził przez głowę, przez rękę i napisanie. Moje wiersze tu nawet potwierdził jeden ze słuchaczy, bardzo miły i bardzo taki wnikliwy, bo powiedział, że te wiersze są takie malarskie, że od razu widać cały obraz, cały krajobraz nawet, ale na końcu jest zawsze jakaś nuta metafizyczna wręcz. No bardzo mi to pochlebiło, ta recenzja taka dogłębna i właściwie prawdziwa. Cóż tu ukrywać, ponieważ zawsze dążyłam nie tylko dać opis jakiejś sytuacji, czy pejzażu, czy zdarzenia, jedynie żeby ono dążyło do puenty, do jakiejś myśli głębszej, ogólnej.
Cóż to było za lato? Asfalt pachniał jak tylko potrafi paryska ulica, żwir. W luksemburskim ogrodzie krzęścił pod stopami, pomniki swoiły swe miny, nie interesując się nami z wzajemnością. Biegliśmy przez słońce, przez place z bilami, w cień kasztanów alei, a może nie kasztany? Cóż to było za lato w wyludnionym Paryżu, lato tylko dla nas. Które to było? Nie pamiętam. Lecz było falujące radością spotkania w gorącym, pustym Paryżu.
Co łączy aktorstwo z pisaniem? Czy da się to połączyć?
No da się, bo się dawało jak najbardziej. Wprost przeciwnie, nawet to czasem uzupełnia się, bo wrażenia pewne odebrane na scenie czy coś. Mam nawet parę wierszy takich właśnie tematycznie związanych z teatrem, z klimatem teatralnym. Także jak najbardziej to się uzupełnia i nawet inspiruje jedno drugie. Przecież i to sztuka, i to sztuka. Jesteśmy wszyscy jednością w tej materii.
Powiedziała Pani, że odchodzi Pani od teatru na rzecz pisania. Będzie Pani żałować, czy nie?
Nie, no już ja, no co prawda, koleżanka szaflarska swoje 101 urodziny w pełnym rozruchu obchodzi na scenie. Jest naprawdę nadzwyczajną osobą. Grałyśmy kiedyś wspólnie w jednej sztuce u Axera, teraz u Maćka Englerta. Ale nie mam czasu. Po prostu nie mam czasu na to.
Ku Himalajom. Droga do Himalajów w ochrowym pyle przemierza ogromne doliny. Przebywa mostów 20, zbocze zerwane, szaloną wodę, lasy przyczajone, stoki przedeptane. Długa droga. Na drodze w Himalaje trudzą się ludzie i jaki. Obcują ptaki i drzewa. Ludzie pachną zwierzętami. Zwierzę ma ludzkie oczy, związani potrzebą i musem, jak ręka ze sznurem przez chrapę. A po drodze łupiny, szmaty, nawóz, papiery. Nikt się nie rozczula. Piękno? Kamienie to palenisko. Wodospad, woda do picia, liście dębowe, bukiety, karma dla objuczonych. Tylko na drzewcach wysokich, wysoko, ponad kurnymi wsiami, wieją wstążki wyblakłe z pismem tajemnym do Stwórcy.
jestem zaabsorbowana właśnie tym zbieraniem, pisaniem. Muszę opanować całą bibliotekę męża i moją zresztą też, którą głównie tą już rozdałam, wypchnęłam całą powieściową tą część. Natomiast no, mam strasznie dużo jeszcze rzeczy do uporządkowania, a z biegiem lat czasu jest coraz mniej i człowiek jest mniej sprawny. W związku z tym najprostsza rzecz się wydłuża i trzeba się skoncentrować, skondensować i nie ma czasu już na wiele, taką różnorodną działalność.
Himalaista sławny na cały świat, prawda?
Trochę się tęskniło oczywiście, ile trzeba. Natomiast ja byłam ufna w jego doświadczenie. Gdybym ja nie chodziła po górach, bo ja się trochę wspinałam, wiedziałam, na czym to polega i mogłam zrozumieć jego pasję. I jak wyjeżdżam, no to co miałam powiedzieć, zabronić, czy tam jęczeć, że tylko mówiłam mu, wierzę, że ci się nic nie stanie. Zresztą on w listach pisał, ja zawsze wrócę. No i wracał.
Wspomniała pani o mężu, Andrzej Zawada. Kim on był?
To jak to nie wiesz? Powinnaś wiedzieć. To jest postać historyczna. To jest wielki himalaista polski, który wprowadził w Polsce po raz pierwszy zimowe wspinanie powyżej 7000, a potem powyżej 8000 metrów już nad poziom morza. Już się dalej nie da wspinać. Jak wymyślił zimową wyprawę na Everest, to w pierwszej chwili wszyscy byli przeciwni. Mówili, jak to? Co to za pomysł? W górach tam wysoko zawsze jest zimno, zawsze jest zima. A to nieprawda, bo właśnie Himalaje, zarówno jak Karakorum, leżą w strefie tej samej geograficznej północnej półkuli i ten sam czas letni i zimowy obowiązuje w przyrodzie i w meteorologii. Mało tego, w Himalajach była strefa przedmonsunowa i pomonsunowa i rząd najpierw nie chciał się zgodzić, a liści, jak się zorientował, że można po raz trzeci brać pieniądze za trzeci sezon, bardzo chętnie przystał na zimę. I teraz na Everest w tej chwili, w porach tych letnich, wchodzi tysiące ludzi. Starcy, kaleki, dzieci, niepełnosprawni, kto w Boga wierzy i nie wierzy. Dlatego, że szerpowie idą równolegle i niosą tlen, niosą maski tlenowe, niosą bagaże, podsadzają, aby tylko zapłacić. A zimą? Zimą było parę osób, nawet nie wiem, pięć zdaje się, czy coś takiego, w tym dwóch Polaków. Prowadzonych przez Andrzeja Zawadę, mojego męża.
Raz jeden miał wypadek w Tatrach. Taki tam puścił hak, bo był źle wbity przez kolegę zresztą. No ja wtedy nie ponosili kasków na głowie i przywalił. I potem był w szpitalu w Zakopanem i przez kolegę przysłał karteczkę. Kochanie, trochę się podrapałem, więc może jak masz chwilę czasu, wolna jesteś w teatrze, to mnie odwiedzisz. Natychmiast, na drugi dzień byłam już. I może pendolino nie chodziło do Krakowa.
A jak się państwo poznali?
W środowisku, na zebraniu, po kursie dla zaawansowanych. Ja przyszłam do lokalu i zobaczyłam wspaniałą sylwetkę. Taki wysoki, smukły i tak leniwym ruchem tak jakoś schodził po schodach ku mnie, bo to akurat było niżej w sali. I ja spojrzałam i powiedziałam, to on, to ten. No i tak zostało przez 47 lat. I byłoby dłużej, tylko się mi za szybko wyprowadził na tamten świat. W 2000 roku, już 15 lat temu, groza pełna, jak to leci. Wszyscy się cieszą, nowy rok, brawo, brawo, Sylwester, a ja mówię, hamuj, 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 do czego tu się śpieszyć? Młoda jesteś, nie wiesz, co to znaczy. Nie będę cię straszyć. Dosyć.
Śmiech ugrzązł mi w gardle. Dwóch lekarzy w czerwonych kitlach wyciągało go długimi szczypcami. Wrzucili go do srebrnej kuwety i zapomnieli, spiesząc do spraw niecierpiących zwłok. Śmiech był ostatnią rzeczą, którą ze mnie zdołali wydobyć. Widziałem go teraz jak na tacy. Był zupełnie niepodobny do zdrowego śmiechu, którym uczono nas śmiać się z naszych wrogów. Był to śmiech nieoględny, nieodpowiedzialny, śmiech zakazany. Śmiech, który znaczy śmierć. Ale była w nim siła, od której pękają z hukiem bębenki w uszach ścian. Jeszcze kilka minut po moim oficjalnym zgonie drgało na srebrnej tacy, jak serce wydarte z piersi.
Jesteśmy dzisiaj na pani jubileuszu, na 30-leciu debiutu poetyckiego. Jak się pani czuje?
Bardzo stara, chociaż to był dziecięcy debiut, ale taki jubileusz czyni człowieka poważnym. Zasiadałam dzisiaj na krzesłach gdańskich. To samo, to już dodaje nawet nie tylko powagi, ale pewnego majestatu chyba. Chociaż przyznam się państwu, że miałam ten sam strój co 30 lat temu. Udało mi się wybić w taki ładny, ozdobny kubraczek, którym chodziłam jeszcze jako dziecko, więc w zasadzie może powinnam się czuć tak jak wtedy. I miałam dziś we włosach te same wstążki co 30 lat temu.
Wiersz napisany 14 sierpnia 85 roku, w piątą rocznicę sierpnia. Czy pamiętasz, mamusiu? Był sierpień, środek sierpnia, jak dzisiaj. Świat cały złocił księżyc. Lud krzyknął, dość cierpień, nie pragniemy ni sławy, ni chwały, lecz wolności, lecz prawdy i wiary. Czy pamiętasz, mamusiu, świt szary, krzyż nad stocznią i ołtarz i bramy kwiecień strojny i wiarę w zwycięstwo i ten okrzyk triumfu, wciąż trwamy w znak wiktorii złożoną dłoń czerstwą? Czy pamiętasz, mamusiu, poranek, znów ruszyły zamarłe kolosy, lud pogodniej spoglądał w nieznany, w naszych rękach ojczyzny są losy. Zgoda, rzekł nam z trybun obłudnie. Czy pamiętasz, mamusiu, południe? Z ziemi w niebo trzy krzyże się wzniosły. Jak te krzyże, tak w sercach nadzieje dawnych obelg niepomne wciąż rosły. Nie bądź pewien wieczoru, gdy dnieje. Czy pamiętasz, mamusiu, zmierzch czarny? Buty zomo ojczyznę zdeptały. Nie płacz, skończy się sen ten koszmarny. Wszak po nocy dzień rodzi się biały.
Zaczynałam bardzo poważnie, bo dzieci są, jeżeli mamy do czynienia z poważnym dzieckiem, to potem może się już tylko stać mniej poważnym. Więc mam wrażenie, że młodnieje, że te 30 lat to był jednak, to był nieustający proces młodnienia. Ale kiedy miałam 5 lat, byłam już bardzo, bardzo poważna, bardzo starą osobą, która postanowiła pod wpływem, nazwijmy to znów niepoważnie, traumą, bo nie wiem, czy prawdziwą traumą jest to, kiedy ktoś nastąpi na naszą hodowlę ślimaków i może nawet przyczyni się do śmierci kilku z nich. No, dziecko pewnie patrzy na to zupełnie inaczej. Dla niego to może być poważne wydarzenie w życiu. I to wydarzenie zainspirowało mnie do pierwszego mojego opowiadania. Postanowiłam w wieku 5 lat zostać pisarką, czego się do tej pory mocno trzymam.
Pierwsze opowiadanie, tutaj Państwo widzą ilustrację i widzą Państwo też jego tytuł. On już zapowiada trochę moją drogę twórczą, Ślimakowa katastrofa. I pierwsze zdanie, które podyktowałam mamie. Mam zaszczyt opowiedzieć Wam historię o moich trzech ślimakach. Jeden już nie żyje w grobie, biedny ślimaczek Loleczek umarł miesiąc temu.
Napisała pani poemat.
Tak, ale to już później, to już zdecydowanie później. Ten poemat jest już takim utworem, powiedzmy, z mojego okresu podwójnego i dojrzałego, ale wciąż z dzieciństwa. Miałam 13 lat, kiedy napisałam na konkurs, zresztą na konkurs ogłoszony przez Świat Młodych. Konkurs nosił tytuł Pamiętnik znaleziony na strychu. Poemat 100-zwrotkowy, czy 98, no wykreśliłam chyba dwie zwrotki, pewnie dlatego tylko 98-zwrotkowy, ale naprawdę bardzo poważny, poemat romantyczny, poemat, w którym próbowałam wcielić w postać żołnierza napoleońskiego i patrzyłam na rzeczywistość, na czasy historyczne, właśnie oczyma takiego żołnierza. Ten język jest mocno archaizowany. Szczerze mówiąc, podziwiam siebie, skąd znałam już wtedy tyle słów, z którym miałabym pewnie nawet problem dzisiaj, bo tam się pojawiają tak rzadkie słowa jak debuszują, to z języka francuskiego, wyruszają oddziały wojska, czyli bardzo, bardzo dużo archaizmów, sporo łaciny, sporo odniesień mitologicznych. Pewna znajomość też taktyki, strategii rozgrywania i wojen, i bitew. Tam wszystko jest, dużo nazwisk historycznych, ale w konwencji poematu, czyli tam jest też sporo poezji, bardzo dużo przenośni. Bardzo dynamiczny jest też ten tekst, więc myślę, że nawet po tych 30 latach nie muszę się go wstydzić.
Bluzgnęły salwą francuskie armaty, niczym jeżowskie szkolce śmierci słały. W złości bezsilnej siec gnuśności kraty Anglików chciały. Na próżno jednak padają kartacze, na próżno kule wytczają szlaki. Wiatr im urąga i zgon błotny kracze. Grunt chłonie mułaki.
Myślę, że ta proza, którą zaczęłam pisać dopiero bardzo niedawno, w zeszłym tygodniu ukończyłam moją pierwszą dorosłą powieść, ta proza jest bardzo poetycka. Rzeczywiście pisząc to myślę bardziej jak poetka, myślę metaforami niż fabułą, chociaż fabuła jest podporządkowana metaforą, więc myślę, że to jest taka trochę intuicyjna fabuła tworzona właśnie przez poetkę. Wszystko, cały ten świat przedstawiony, on się składa z metafor, więc dla mnie najważniejsze jest to. Podobnie jest z moimi badaniami naukowymi. Ja tam też, pisząc moje eseje naukowe, staram się zrozumieć rzeczywistość za pomocą metafor, uchwycić ją właśnie w takie sidła metafory i w ten sposób zrozumieć.
Wiersz skierowany do onych, do tego obcego, który nas wtedy trzymał. Wiersz zatytułowany Funkcjonariusz. Człowieku z pałką podniesioną, bracie, me słowa klątwy nie niosą mi skargi. Chciej mnie wysłuchać, zbliż się ku tej kracie, w którą twe ręce zakuły me wargi. Nie, nie zagłuszysz mojej wolnej pieśni, przed kulą słowa tarcza cię nie skryje. Czasami prawda parabolę kreśli zwykłym kamieniem, nim się w serce wryje. Dlaczego wznosisz dłoń na swego brata? Czy nigdy żadnej kary się nie lękasz? Czemuż ci milsze podłe miano kata niż przyjaźń ludzi i otwarta ręka? Jakąż ci krzywdę Wiśniewski uczynił? Czy małą dłonią ustrój pragnął zmienić? Twą odpowiedzią czołg. Pamiętasz, w Gdyni od krwi twój bruk się też może czerwienić. Twym argumentem pałka. Znów się chowasz za murem czołgów. O serce kalekie. Pewnie już węszysz, kto pisał te słowa. Ja jednak wierzę, człowiekiem.
Powieść jest właśnie, kiedy byłam dzieckiem, pisałam o historii. Teraz piszę już chyba o własnej historii, o ostatnich 40 latach, o życiu w blokowisku, o falowcu, bo to jest taka architektoniczna opowieść, która jest zbudowana podobnie jak falowiec. Nie składa się z rozdziałów czy podrozdziałów, składa się z segmentów, tak jak ten najdłuższy falowiec na ulicy Obrońców, z czterech segmentów, a każdy segment dzieli się na klatki. Czyli mamy powieść w 16 klatkach. Myślę, że tutaj też sama ta klatka jest jednocześnie metaforą, bo jest takim zamknięciem takim poczuciem duszności pewnej, bo te mieszkania falowców są naprawdę małe, ja tam opisuję sporo kawalerek 17-metrowych i też jest taką klatką, w której uwięziony jest mój główny bohater, twórca tego falowca. I też jest klatką filmową, bo ja mam wrażenie też, że ta powieść jest mocno filmowa, że rzeczywiście ją, kiedy się ją czytam, można sobie wyobrażać poszczególne ujęcia filmowe. Ja poza tym jestem dramatopisarką, więc też mniej więcej w taki sposób myślę, jak dramatopisarka. Myślę, że to jest powieść, w której będzie widać bardzo mocno te oba składniki mojej literackiej osobowości, znaczy tę poetycką i tę dramatopisarską. Tam jest bardzo dużo dialogów, bo od dzieciństwa uwielbiałam dialogi. Kiedy odnajduję swoje utworki, potworki pisane w wieku lat 6 na przykład, ja widzę, że one są pisane dialogami tak naprawdę.
Godzina reporterów.
W lutym odbyło się niecodzienne wydarzenie. Stowarzyszenie Kawaleria Dam, działające na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zorganizowało spotkanie z pełno- i niepełnosprawnymi podróżnikami, zatytułowane Północ-Południe. Materiał Joanny Łaszcz.
Zanim zaczniemy, to chcemy powiedzieć jedno, że to jest tak, że każdy może podróżować. Chcemy powiedzieć, że myśmy naprawdę na początku zaczynali jako bardzo młodzi ludzie, bez pracy, bez grosza przy duszy, ale po prostu tam każdą złotóweczkę wrzucaliśmy do świnki skarbonki po to, żeby się wybrać w pierwsze podróże, takie najpierw bliższe, a później krok po kroku trochę dalsze.
Iwona Guć.
Michał Guć.
Dzisiaj macie Państwo prezentację Rodzinnie przez świat. Co to oznacza?
To oznacza, że wszystkie nasze podróże, które do tej pory odbywaliśmy, zawsze odbywamy całą rodziną. Na początku we dwoje, natomiast w momencie, kiedy pojawił się nasz syn Maciek, od samego początku, od czasu jak miał 5 miesięcy, rozpoczęliśmy wyjazdy wspólne i trwa to do dziś. Jest on już dzisiaj 16-latkiem, ale cały czas we wszystkie podróże jeździ wspólnie z nami.
Gdzie Państwo byli?
Czasami wydaje nam się, że jeszcze nigdzie, dlatego że jest tyle miejsc i tyle możliwości i tyle chcielibyśmy zobaczyć, że patrząc na mapę, to mamy naprawdę jeszcze masę takich punkcików, w których chcielibyśmy być, uczestniczyć w życiu danym. Także jest przed nami jeszcze bardzo dużo do zobaczenia, no ale oczywiście mamy tą świadomość, że w stosunku do innych ludzi oczywiście podróżujemy dosyć dużo.
A gdyby Pani mogła wymienić te miejsca, gdzie już Państwo byli?
Można je oczywiście wymieniać, ale musielibyśmy zrobić bardzo długi program. Praktycznie w Europie nie byliśmy w Islandii, Irlandii i San Marino. To są trzy kraje, w których nie odwiedziliśmy. W Azji właściwie z dużych krajów, Azja Środkowa jest jeszcze takim rejonem, którego nie eksplorowaliśmy. Nie byliśmy też w tych, że tak powiem, kontynentalnych Chinach. Byliśmy w Hongkongu, byliśmy w Makau, natomiast do samych Chin jeszcze one na nas czekają, natomiast właściwie w większości krajów azjatyckich też już byliśmy. Nieco mniej zwiedzoną mamy Afrykę, bo tam byliśmy raptem w krajach Magrebu, w Maroku, w Egipcie, natomiast niżej w Etiopii, w Tanzanii, w Malawii, w Zambii. No ale jak na ponad 50 krajów afrykańskich, to jeszcze dużo jest do zobaczenia. W Ameryce Północnej już kilkukrotnie, w Kanadzie, w Stanach, natomiast jakoś tak mamy, że zupełnie nas nie ciągnie Ameryka Południowa i jeszcze nigdzie tam nie byliśmy i na razie nie planujemy.
Panie prezydencie, ponieważ spotykamy się dzisiaj tutaj na spotkaniu podróżników, ale również podróżników niepełnosprawnych. Jest pan między innymi przewodniczącym Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jakie kroki Gdynia stawia, by pomóc osobom niepełnosprawnym?
To jest znowu pytanie, na które odpowiedź musiałaby być bardzo długa, bo Gdynia w tym zakresie działa na bardzo wielu płaszczyznach, ale gdyby chcecie sprowadzić do wspólnego mianownika, to staramy się, by Gdynia była miastem dostępnym, by była tak zaprojektowana i tu zarówno chodzi o przestrzeń, jak i chodzi o różne procesy w mieście, by osoby niepełnosprawne, obojętnie jaka to jest niepełnosprawność, czy to jest niepełnosprawność ruchowa, czy intelektualna, czy narządu wzroku, czy słuchu, by te osoby w miarę możliwości czuły się w Gdyni dobrze, by mogły korzystać z różnych udogodnień, z oferty miasta. I można powiedzieć, że no, cała polityka miasta w zakresie osób niepełnosprawnych do tego się sprowadza. Oczywiście cały czas do zrobienia jest bardzo dużo. Jeżeli sobie przypomnimy, jak było 20 lat temu, czy 10 lat temu, a jak jest dzisiaj, to widać postęp, ale jednocześnie widać jeszcze ogrom wyzwań i jak dużo przed nami do zrobienia.
A w jaki sposób Gdynia wspiera inicjatywy dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych?
Takich inicjatyw jest bardzo wiele. One są realizowane przede wszystkim przez organizacje pozarządowe i Gdynia od wielu lat, 20, co roku organizuje konkursy po to, by właśnie te organizacje, ci ludzie, którzy mają najciekawsze pomysły, najbardziej inspirujące, najbardziej innowacyjne, mogli te swoje pomysły realizować. Miasto dofinansowuje, czyli jest to rodzaj takiego partnerstwa, gdzie my, dając finansowanie, czasami też udostępniając lokal, sprawiamy, że te pomysły mogą być wcielane w życie i właśnie dzięki pasjonatom, dzięki osobom, które chcą wspierać osoby niepełnosprawne, czasem samym osobom niepełnosprawnym, które robią coś dla swojego środowiska, te inicjatywy są możliwe.
Są jakieś plusy tego wózka. Tutaj na środku widzimy, jak jestem przypięty do takiego krzesła, które ma tylko z tyłu kółka. I to trochę wygląda, jak widzieli Państwo w filmie, Milczenie owiec, jak Hannibal Lecter, tak? Czy przechylony, prawie tylko maski na twarzy.
Hećman Łukasz, blog niepełnosprawny turysta.pl.
Aleksandra Haćman. Wasza prezentacja zatytułowana była Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Według mnie to jest przewrotny tytuł.
Ten tytuł prezentacji tak naprawdę miał się odnosić do kilku aspektów. To znaczy i stricte do samych podróży, tak? No bo każda podróż musi się zacząć od tego pierwszego kroku i wprost, czyli od jakiegoś faktycznego, że tak powiem, kroku czy ruchu, ale też i od takiego planowania, tak? Więc jakieś chęci, zaplanowania wyjazdu. Natomiast w związku z tym, że blog dotyczy osób niepełnosprawnych, to miało to też mieć wydźwięk taki, że te osoby niepełnosprawne muszą zrobić ten pierwszy krok w swoim życiu. Tak, ja byłem kiedyś osobą sprawną, tak się stało, że usiadłem na wózek i tak naprawdę ta historia zaczyna się troszeczkę od nowa, więc ten pierwszy krok trzeba zrobić, trzeba chcieć go zrobić tak naprawdę.
Jak podróżuje osoba niepełnosprawna?
Jak podróżuje, Ola? Jak podróżuje osoba niepełnosprawna?
Ja myślę, że podróżuje tak jak osoba pełnosprawna, ale z pewnymi ułatwieniami, które już teraz tak naprawdę się spotyka na co dzień i one też pomagają nawet nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale załóżmy matkom z dziećmi, tak? Więc o tym się już zaczyna coraz częściej myśleć. Są dostosowane środki komunikacji, też dla osób starszych, więc to tak naprawdę niczym się więcej nie różni.
No, myślę, że taką podstawową rzeczą jest odmienną, jest to, że jednak trzeba się troszeczkę chyba lepiej przygotować, bo tych utrudnień może nas spotkać więcej niż osoby sprawne. I dlatego no lepiej jest być dobrze przygotowanym, tak? Oczywiście spontan jest gdzieś tam fajnym elementem i też na pewno potrzebnym, ale przynajmniej takie podstawowe rzeczy jak hotel, tak, czy otoczenie hotelu, to dobrze mieć już gdzieś tam no, obczajone, tak? Mówiąc młodzieżowo, że tak powiem.
Gdzie Państwo byli?
Głównie podróżujemy jak na razie po Europie. To takie kierunki, destynacje, które możemy pokonać bezpośrednio. Wylot z miasta, w którym mieszkamy, czyli z Gdańska, załóżmy, jest bezpośrednia destynacja do Barcelony, do Rzymu, więc wsiadamy tutaj u nas, a wysiadamy już bezpośrednio w tym mieście. Podróż nie trwa zbyt długo, więc nie jest to uciążliwe.
Były dwa takie dłuższe wyjazdy, gdzie podróż trwała ponad 5 godzin. To były Wyspy Kanaryjskie i Egipt. Tam jednak ten lot już był troszkę dłuższy. Ale tak jak tutaj żona powiedziała, przede wszystkim europejskie stolice, tak jak Rzym, jak Berlin. Chociaż do Berlina akurat jechaliśmy samochodem. W Paryżu też chyba samochodem byliśmy, nie?
Jakie udogodnienia, a jakie bariery są w tych właśnie europejskich miastach w porównaniu z polskimi, bezpośrednio z trójmiejskimi?
Taką pierwszą barierą, która nasuwa mi się tutaj u nas w Polsce, może jeszcze po prostu na to nie trafiłem, a takim udogodnieniem na zachodzie był w Mediolanie autobus, który pomimo, że był to autobus dalekobieżny, to miał podnośnik i dzięki temu można było wózkiem bez problemu wjechać do takiego autobusu. Tutaj się z tym jeszcze nie spotkałem, taką windę, taki podnośnik ma Pendolino, więc to na pewno jest tutaj też ułatwieniem. W prezentacji wspominaliśmy o tym, co zaskoczyło mnie tutaj na naszym podwórku trójmiejskim, to jest kwestia biletów, cen wejść do niektórych ośrodków. W Europie właściwie całej albo osoba niepełnosprawna, albo opiekun wchodzi za darmo, albo z jakimiś naprawdę dużymi zniżkami. Natomiast okazało się, że w Polsce nawet zdarzają się miejsca, gdzie trzeba zapłacić pełnopłatne bilety, co przy osobach niepełnosprawnych, często żyjących z niewielkiej renty, no jest problemem. Jakby troszeczkę ogranicza mimo wszystko im dostęp do muzeów czy takich obiektów publicznych.
Tworzył Państwo blog Niepełnosprawny Turysta. Co możemy na nim przeczytać?
Głównie są to opisy miejsc, w których byliśmy, które odwiedziliśmy wspólnie z mężem, ale też blog tworzony jest głównie przez męża pod takim kątem, żeby opisywać miejsca, które są dostosowane albo które nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, żeby ułatwić to podróżowanie takim osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.
Z jednej strony staramy się gdzieś tam opisać miasto, w którym akurat się znaleźliśmy, więc teoretycznie opisując Barcelonę czy Mediolan, tak naprawdę znajdziemy opisy wielu atrakcji, które w tych miastach się znajdują, ale oprócz tego jest taki cykl Teatry w Polsce, który mówi o przystosowaniu miejsc właśnie takich jak teatry, opery, nie tylko w Trójmieście, ale również w innych miastach Polski. Znaleźć można również porady dotyczące podróżowania osób niepełnosprawnych, jak na przykład tekst pod tytułem Nie bójmy się latać, opisujący właśnie to, że środek transportu, jakim jest samolot, jest tak naprawdę bardzo fajnie przystosowany dla osób niepełnosprawnych, czy podróż z biurem podróży, też gdzie można znaleźć takie wskazówki, na co zwrócić uwagę przy zakupie takiej wycieczki w biurze podróży.
Żeby wyjść na ulicę, machać ręką, zatrzymać samochód, wbiegać do samochodu, jechać kierowcą tam, gdzie ona chyba nie jedzie i nie dojedzie do celu. Przy czym można to robić na małe dystanse, na dużych miastach, na większe, a to bardziej duże, jak się tam w zwyczaju.
A więc ja mam na imię Jan Majcher.
Jestem Daniel Stasik z psychologii z WNS-u na naszym pięknym uniwersytecie.
Okej, to jestem z oceanografii, również na naszym pięknym uniwersytecie z Wydziału Oceanografii i Geografii.
Wasza prezentacja, jak podróżować po świecie tanio i wesoło, autostopem po świecie. Jakie porady byście dali tutaj słuchaczom?
Przede wszystkim myślę, że nie trzeba, zwłaszcza jeśli jedzie się pierwszy raz w taką podróż, za dużo planować. Generalnie jest tak, że my w zasadzie pierwszą podróż, taką dłuższą autostopową, pojechaliśmy w taki sposób, że wylądowaliśmy daleko, daleko w Lizbonie i musieliśmy sobie dalej radzić. Wiedzieliśmy, że mamy 2 miesiące czasu i zżyliśmy z dnia na dzień, wydając mało pieniędzy, mając jakieś tam oszczędzone wcześniej pieniądze na koncie, niewielkiej ilości, po prostu jechaliśmy przed siebie, niczego się nie bać.
Ale też myślę, że warto jednak na początku się sprawdzić na jakimś mniejszym dystansie. My właśnie przed tą pierwszą dużą podróżą podróżowaliśmy trochę po Kaszubach i ogólnie po Polsce, także zobaczyć po prostu, czy to się podoba, bo oczywiście no, każdy preferuje co innego, jednak warto zobaczyć przed większym wyjazdem, czy to jest to, co lubimy. A że my polubiliśmy bardzo, to jeździmy coraz dalej i dalej.
Wasz projekt, niecodzienny schemat, o co chodzi?
To niestety ten projekt, on się nie rozwija tak super, jak miało być, przez to, że podróżujemy w strasznie dużej grupie i po prostu nie ma jednej osoby, która by to wszystko koordynowała, ale ogólnie nazwa się wzięła z pewnej sytuacji, która miała miejsce w naszym kraju, jak jechaliśmy do Iraku właśnie i no, ludzie się bardzo dziwili, jak łapaliśmy stopa w Polsce i wsiadamy, się pytają, gdzie jedziecie, do Krakowa, w góry, gdzieś Mazury, mówimy no troszeczkę dalej i mówimy, że do Iraku i właśnie jechaliśmy z takim jednym no, dresikiem z lokalnej wioski i on po prostu nie mógł w to uwierzyć i przez 20 minut po prostu krzyczał, że to jest niesamowite, co robimy.
Z mnóstwem przecinków po prostu.
Tak, to już pomińmy, ale właśnie w pewnym momencie wypowiedział to magiczne zdanie, ale to jest niecodzienny schemat, to co wy robicie. Jakoś tak nam wpadło w uszy i teraz tak się przedstawiamy zawsze.
A gdzie byliście?
Tak nieskromnie mówiąc, to w Europie prawie wszędzie, ale właśnie od jakiegoś czasu zaczęliśmy jeździć też dalej i to głównie dlatego, że jest taniej. A też jest oczywiście inaczej. No, dla mnie osobiście jest ciekawiej, te kultury zupełnie inne, zupełnie inni ludzie. Zwłaszcza Azja teraz nas bardzo interesuje. Na razie dopiero ta zachodnia część, czyli kraje kaukaskie, Irak, Turcja, Iran właśnie. I też fragment widzieliśmy Afryki, ale na razie tylko Maroko. W te wakacje, bo to będą nasze ostatnie wakacje, próbujemy się wybrać trochę dalej do Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej.
Turcji też wszyscy nas zapraszali na jedzenie. Porobi nam tylko takie, że oni żadnym innym językiem niż szwedzki nie znają ani jednego słowa, więc nie rozmawialiśmy z nimi w ogóle, tylko powtarzaliśmy na przykład nazwiska znanych piłkarzy, więc dziękujemy Robertowi Lewandowskiemu, że jest, bo to było dzięki temu mieliśmy o czym rozmawiać.
Nazywam się Magdalena Kończyk. Tutaj jestem jedną z przedstawicielek z Kawalerii Dam. Kawaleria Dam jest stowarzyszeniem, które działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz również, na czym się bardzo skupiamy, to jest jakby ocieplenie wizerunku tych osób oraz jakby działanie tutaj w środowisku społecznym jako takie połączenie tych dwóch jakby środowisk aktywizacji właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Spotykamy się dzisiaj na wydarzeniu Północ-Południe. Co to jest za spotkanie?
Jest to spotkanie podróżnicze, gdzie właśnie nasi podróżnicy opowiadali o swoich podróżach, bardzo różnych. Jak widać, jedne były rodzinne, drugie były autostopowe i mieliśmy również pana poruszającego się na wózku inwalidzkim, który również opowiadał o swoich podróżach, możliwościach, jakie właśnie są w innych krajach. A to spotkanie miało być taką jakby integracją właśnie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, i takim pokazaniem, że można spotkać takie osoby wszędzie i powinniśmy tutaj z nimi normalnie przebywać, rozmawiać, bawić się.
A skąd w ogóle taki pomysł na takie spotkanie?
Pomysł powstał, powiem szczerze, troszeczkę spontanicznie. Chcieliśmy jakby zacząć naszą działalność właśnie takim luźniejszym projektem, który będzie się opierał właśnie bardziej na integracji niż samej aktywizacji czy polepszenia jakichś tutaj umiejętności, tylko właśnie takiej integracji, porozmawiania sobie w takim gronie. No i właśnie na tym się skupiliśmy, że pierwsze będzie takie właśnie. Więc pomyśleliśmy, że podróżnicze, bo jest ich dość dużo w Trójmieście, ale my jednak skupiliśmy się na czymś innym. Szczególnie, że, no mówię, były to różne podróże, nie były skupione na przykład jednym państwie, tak jak to jest bardzo często.
A jakie plany na przyszłość?
Plan na przyszłość jest bardzo, bardzo wiele. Naprawdę teraz chcemy skupić już na takich dużych projektach, które będą na przykład kilkumiesięczne, ale mogę powiedzieć, że najbliższym projektem jest to jakby warsztat artystyczny prowadzony przez panią z ASP, która już w wielu projektach udział brała i będzie dla nas prowadziła właśnie takie warsztaty artystyczne właśnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, żeby rozwijać już wtedy tutaj akurat zdolności manualne.
I to już wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień.
Godzina reporterów.